Radio Kraków Kultura na co dzień, a w studiu Maria Malatyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Maria Malatyńska, znakomicie znamy jej dorobek związany z filmem. Właściwie to autorka wielu znakomitych artykułów, recenzji, książek związanych z filmem i zaprosiliśmy panią Marię, bo niedawno obchodziliśmy okrągły jak krakowski rynek rocznicę.
Tak, tak jak po krakowsku okrągły, czyli według naszego liczenia
czasu
jest 126. rocznica pierwszej projekcji filmowej w Krakowie, która miała miejsce 14 listopada 1896 roku, pierwsza na ziemiach polskich. To jest bardzo ważne. Wtedy, jak wiadomo, jeszcze nie było Polski, natomiast ziemie polskie istniały i na ziemiach polskich pierwsza projekcja była właśnie u nas. Odbyła się w Teatrze Słowackiego, wówczas Teatrze Miejskim i oczywiście była bardzo uroczysta i zawierała, no tak jak wiemy, wiązankę tych pierwszych filmów braci Lumière, czyli Śniadanie dziecka, Wjazd pociągu na stację, no i kilka innych, Wyjście robotnic z fabryki Lumière'ów w Lyonie.
Obrany ogrodnik chyba, tak?
Też. Tak, tak.
No, pierwsza komedia.
Kilka, właśnie, tak. Tak, tak. Pierwsze właśnie taka wiązka tych filmów pierwszych i one rzeczywiście stanowiły atrakcje, jeździły po świecie i wszędzie były pokazywane. Bardziej uroczyście lub mniej uroczyście u nas były pokazane, bardzo uroczyście, ale też było to związane po prostu z tym, że Kraków zawsze potrafił się uroczyście odnieść do kultury. Czyli z tego wynika, że od razu dostrzegł, że w kinie tkwi ten potencjał kulturowy i że być może coś z tego będzie. No, myśmy mieli wtedy takie cudowne czasy, że w ogóle byłoby rzeczą cudowną wtedy się urodzić w Krakowie, ponieważ było to miasto, nie tylko miasto kultury, ale było to w ogóle źródło kultury. Było to profesor Władysław Kopaliński w jednym ze swoich słowników napisał nawet, że tutaj był właśnie Kraków modernistów, bo tutaj był Berlin modernistów, oczywiście Wniusto, oczywiście Przybyszewski i kilku innych cudownych panów, więc po prostu wszystko to stworzyło taką aurę kultury, która była gotowa znaleźć źródła kultury we wszystkim, co się tutaj odbywało. A ponieważ czasy były też sprzyjające, ponieważ wiadomo, że Kraków istniał na specjalnej zasadzie. Niektórzy mówili, że oczywiście jakieś tam prowincjonalna twierdza gdzieś tam na końcu Austrii i tak dalej, ale to nieprawda. Od 1946 roku, czyli po powstaniu krakowskim, tym, w którym zginął cudowny młodziuteńki Edward Dębowski, od tego czasu właściwie było księstwo, wielkie księstwo krakowskie. No, zabór austriacki oczywiście, ale wielkie księstwo krakowskie, czyli zupełnie na innej zasadzie. I to miało swój rezultat jakiś, bo ponieważ było to wielkie księstwo, no więc wiadomo było, że było na innych zasadach. A po latach, kiedy zapanował tutaj jako prezydent najwspanialszy pan Leo, Juliusz Leo, czyli od roku 1904, to już jest nieco później, do 18, czyli do samego końca jego śmierć, nie doczekał wolności, umarł w 18 roku. Leo to jest cudowna postać. Ja mieszkam przy ulicy Lea.
Właśnie miałem do tego nawiązać.
No tak, tak, ale chcę powiedzieć, że nie jestem w tym jedyna, jak wiadomo, ponieważ ulica Lea jest jedną z najdłuższych w Krakowie,
to
a
prawda.
Może i najdłuższa. W związku z tym bardzo wielu ludzi tam mieszka i przypuszczam, że wszyscy są z tego dumni, ponieważ wspominają na co dzień najwspanialszego prezydenta Krakowa, który miał zresztą cudowny życiorys. To on pochodził z rodziny urzędników austriackich, ale jego tata, jak Leo miał 6 lat, czyli to było bardzo, bardzo wcześnie, dostał takie stanowisko naczelnika żub bielickich. I w związku z tym, ponieważ tu się przeprowadzili ze wschodnich ziem, no to nagle się okazało, że Leo tutaj chodził do szkoły, Potem tu odbył studia, jeszcze drugie studia odbył w Berlinie, ale tu odbył studia. Tu zaczął pracować na uniwersytecie, a potem w Urzędzie Miasta i był właściwie wiceprezydentem przy Friedleinie. No i potem, nie wiem, czy Friedlein zachwycony, że to jest taki zdolny młody człowiek, no dość na tym, że ustąpił ze stanowiska i prezydentem został wybrany Leo w 1904 roku. Ale my jesteśmy troszeczkę wcześniej, prawda? Troszkę wcześniej. Czyli jesteśmy przy tej pierwszej projekcji, która oczywiście natychmiast wzbudziła wielkie zainteresowanie. I od razu zwrócono na to uwagę, że w tym jest coś takiego, co można by przekuć na wspaniałe pieniądze. No i zaczęły powstawać kina w Krakowie. Najpierw powstał namiot. Namiot powstał między ulicą Starowiślną a Wielopole. Właściwie nie wiem z której strony, bo teoretycznie rzecz biorąc mógłby powstać tutaj od strony miasta, dlatego że przecież pałac prasy, w którym potem był IKAC.
Tak zwany krążownik.
Właśnie, tak zwany krążownik prasy, to on powstał znacznie później, bo dopiero został zbudowany w 20 którymś roku. A w 27 dopiero właściwie wprowadziła się tam prasa, więc to było później, ale może był tu, a może był z drugiej strony, czyli tam, gdzie właściwie w tej chwili jest takie miejsce, że mógłby namiot stanąć, bo pierwszy cyrk Edisona, tak to się nazywało, był namiotem i w tym namiocie oczywiście odbywały się rozmaite projekcje, dlatego że już zaczęły być pierwsze jakieś takie próby własnej twórczości. No, dokumentalnej przede wszystkim, tam Planty krakowskie, czy Kraków filmowy, czy jakieś takie pierwsze próby pokazania, że tutaj coś się odbywa. Ale cyrk Edisona miał jedno bardzo wielkie, odpowiedzialne zadanie. Mianowicie w roku 1907 miał powstać wielki film i powstał zresztą, z pogrzebu Wyspiańskiego. I Leo, cudowny, wspaniały pan prezydent Leo, stoczył podobno wielką bitwę ze swoimi przedstawicielami Rady Miejskiej, ponieważ oni nie chcieli się zgodzić na to, żeby kamery uczestniczyły w pogrzebie. Powiedzieli tak, że to nie wypada, że wtedy kamery odwracają uwagę, że to jak umiera jeden z największych, a może największy krakowianin, to filmów przy tym nie powinno być, bo będzie się filmować społeczeństwo, a nie tego, którego odprowadza się na skałkę. No, ale wywalczył Leo i pierwszy raz świadomie kamery dostały takie zadanie, że muszą uczestniczyć. No oczywiście znowu znajdujemy się w rejonach bajki, ponieważ tego filmu nie ma. Film zaginął, chociaż był nakręcony, miał swoją premierę nawet w styczniu 1908 roku, czyli był, na pewno był. Teraz pozostały po nim, zdaje się, 3 ujęcia, które są zresztą w Muzeum Narodowym i właściwie tego nie ma. Ale pamiętam, że w 76 bodaj roku taki krakowski reżyser filmowy, który się nazywał Andrzej Kotkowski, 1976, czyli ho-ho, nakręcił według Berezy, opowiadania Berezy, nakręcił taki film, który się nazywał Spokojne lata. Opowiadanie się nazywało Spokojne lata pod zaborem i tam właściwie wszystko tam było inaczej. I Przybyszewski się inaczej nazywał i jego Dagny miała inne imię i Bojżeleński był kim innym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedno było prawdziwe nazwisko i jedna była prawdziwa wielka sekwencja, to znaczy z pogrzebu Wyspiańskiego. I podobno, znaczy tak mówił, tak dokumentował, podobno oparł się na rozmaitych dokumentach, popatrzył na te 3 właśnie ujęcia, które są jeszcze dostępne, odtworzył. i skałkę miał oczywiście do dyspozycji, więc było to łatwiejsze. Odtworzył całą wielką sekwencję pogrzebu Wyspiańskiego. Powiedział, że cały film zrobił po to, żeby odtworzyć tę sekwencję. No ale to już jesteśmy bardzo daleko. Cofamy się ponownie. Jesteśmy w początkach. Cyrk Edisona wykonał wielkie zadanie miejskie i rzeczywiście pojawił się film z pogrzebu Wyspiańskiego. Ale cyrk Edisona istniał tylko do 12 roku i właściwie skończył się wraz ze śmiercią pana Kleibergera, który był twórcą w ogóle tego cyrku, całego tego produkcyjnego takiego zamierzenia, i rzeczywiście przestał istnieć i pojawiły się pierwsze prawdziwe filmy w prawdziwych kinach. Pierwsze kino krakowskie, czyli kino Wanda, zostały otwarte 16 listopada 1912 roku, czyli już bardzo wspaniale, w tym samym budynku, w którym istniało przez długie lata, o czym widzieliśmy, pamiętamy. Ja pamiętam, że jak nagle skasowano kino Wanda i powstały tam delikatesy, to mogłam na moich studentach ze szkoły teatralnej, że nigdy w życiu nie będziemy korzystać z tych delikatesów.
Jak sięgniemy do cytatu z pewnej polskiej komedii, do Bydgoszczy będę jeździć, a nie będę tu robić zakupów. Ja się tego trzymam. Tak swoją drogą, no to kolejna rocznica po krakowsku, bo przecież to właśnie teraz minęło 110 lat od powstania kina Wanda.
No tak, tak. Znowu, no my kochamy, jak wiadomo, jubileusze i cudownie, ale chcę powiedzieć, że byłby drugi jubileusz, też odnosiłby się do drugiego kina w Krakowie, to znaczy do kina Uciecha. Zawsze kino Uciecha rywalizowało z kinem Wanda. Chcieli ciągle udowadniać, kto jest pierwszy, a tymczasem kino Wanda było o bardzo niedługo, bo ono zostało stworzone 16 listopada, a kino Uciecha zostało otworzone 7 grudnia, czyli właściwie 3 tygodnie. No, 3 tygodnie jest młodsze. No, ale za to miało piękne wnętrze, które właściwie było zaprojektowane przez znanego człowieka Henryka Uziębłę. I właściwie jakby się odnowiło teraz, to przypuszczam, że byłoby nadal cudowne i wspaniałe. Kino Uciecha bardzo sobie ładne znalazło taki swój rejon operacji i zainteresowania filmem, ponieważ oni zaczęli prezentować cykle filmowe. Czyli tutaj mieliśmy premiery w Wandzie, a tam były cykle. Na przykład tydzień filmów z Astą Nielsen. Oczywiście już musiała istnieć Asta Nielsen. To jest przedziwna historia, że jak to tak nie mogło się wszystko jakoś narodzić, otworzyć, to było takie trudne, to bardzo szybko poszło w górę i nagle się okazało, że jest bardzo popularne, że znakomicie się właściwie sprzedaje i budzi zainteresowanie ciągle. No i zaczęła się produkcja, u nas też zresztą. Znowu w sposób umowny się mówi, że polskie kino liczy właściwie od roku 1908, liczy się polskie kino. No i zawsze się mówiło, że pierwszym takim filmem to był Antek po raz pierwszy w Warszawie. No ale się teraz okazało, że państwo Hendrykowscy, wspaniali historycy kina z Poznańskiego Uniwersytetu, odkryli film, który jest troszkę starszy od Antka po raz pierwszy w Warszawie, to znaczy Pruska kultura, którą mieliśmy nawet okazję teraz obejrzeć z okazji tych obchodów 14 listopada, choć muszę powiedzieć, że jest maleńka i właściwie no, jest tak jakby początkiem filmu. Nie ma w sobie dramatyzmu żadnego, no ale tak to się zaczynało. Wcale nie było tak od razu wspaniale i z wielką pompą, jak było na przykład na Zachodzie, ponieważ to bardzo interesujące jest, że na przykład takie pierwsze europejskie kinematografie, które powstawały, na przykład skandynawska kinematografia czy niemiecka kinematografia, to one od razu występowały z jakimiś takimi całościowymi filmami. Zresztą te filmy są do dzisiaj dostępne. I to było bardzo interesujące. No, ale myśmy mieli takich cudownych ludzi, którzy dzięki właściwie swojej takiej żywości, dynamizmowi kulturalnemu, oni byli pośrednikami między tymi kinematografiami. Takim wspaniałym człowiekiem był Stanisław Przybyszewski. Czy wie pan, że Stanisław Przybyszewski był w Krakowie tylko 2 lata?
Ale jak ją pieczęć odcisnął.
Prawda? Ale to coś zupełnie niesamowitego. Miał taką siłę w sobie i miał właściwie tak bardzo potrafił promieniować na zewnątrz tymi swoimi jakimiś wielkimi zainteresowaniami, że przecież tak na dobrą sprawę Stanisław Przybyszewski, który zupełnie nie był człowiekiem z Krakowa, urodził się gdzieś tam koło Kruszwicy, umarł w Inowrocławiu, studiował w niemieckim gimnazjum w Toruniu, potem studiował w Berlinie, bardzo mocno był związany z Niemcami, z niemieckimi ziemiami, ale stamtąd nawet potrafił prowadzić ekspresjonistyczne pismo, które się nazywało Zdrój i który to Zdrój wychodził w Poznaniu. Ekspresjonistyczne, ponieważ te lata, pierwsze dziesięciolecie, to już i potem po wojnie pierwszej, to już była właściwie ekspresjonizm, był w literaturze, ekspresjonizm był w plastyce, za chwilę miał się znaleźć w kinematografii, czyli to wszystko właściwie tak było takie naładowane rozmaitymi wartościami artystycznymi, które u nas tak wspaniale potem zaowocowały. A tylko w roku 1898-1900 powstało tutaj Życie, w Krakowie, gdzie on był naczelnym redaktorem i przez te 2 lata potrafił zrobić taki ruch w Krakowie, że tam ogłosił konfiteor, który był manifestem, prawda? I jest coś takiego po prostu, że nagle te jego 2 lata zaczęły się liczyć i nie tylko się liczyć, ale zostały na bardzo długo w ogóle w Krakowie.
A mnie się zawsze przypomina postać Dagny i film, który chyba miał dużo takiego szatańskiego, tak, cudzysłowie, uroku z 76 roku, tak, polsko-norwesko-niemiecki, Dagny, gdzie Przybyszewskiego grał zresztą Olbrychski.
No tak.
I jak przy okazji ważna była muzyka, bo tam ten motyw z tym, że on chyba z tą rodziną Dagny znalazł wspólną nić przez muzykę Chopina. Tak. Że muzyka mogła po prostu połączyć. I to te filmy, o których ja mówię, bo na takie filmy się chodziło, ja pamiętam z dzieciństwa chociażby, one były na przykład od lat 15, czy czasem nawet od 18, i to było cały cykl podchodzenia do takiego filmu, tak się nie dało. Dzisiaj jest dużo łatwiej się dostać do kina, ale kiedyś te kategorie wiekowe były, no, były zupełnie inaczej traktowane, a przy okazji te filmy, mimo że były tak wysoko w kategorii wiekowej, tak naprawdę to było kino artystyczne, które zostawiało w odbiorcy dużo, no, po prostu wrażenie zostawiało,
tak,
po sobie.
Tak, oczywiście. Ten, w ogóle ten film trafiał, można powiedzieć, bardzo dobrze w ten nasz zachwyt tymi czasami właśnie Przybyszewskiego i czasami właśnie tego pierwszego takiego ogromnie żywego Krakowa. Ogromnie żywego Krakowa.
Przepraszam, chyba w tym samym czasie mniej więcej powstał filmy dulscy. Ta sama niby epoka, ale tak sobie przypomniałem, że jak teraz się popatrzy na lokacje w tych filmach, to na przykład ja tak sobie prześledziłem, to Alina Janowska zresztą grała tam dulską. Teraz mieliśmy 5. rocznicę jej śmierci. To świetna aktorka była, swoją drogą, niezwykła postać. Ale tak sobie, to, jak to prześledziłem, wejście do domu dulskich, to okazało się, że kamienica Dulskich w tym filmie, tak to było sfilmowane, mieściła się przy ulicy Stolarskiej dzisiejszej.
Tak.
To oczywiście z perspektywy mieszkańców Krakowa te niektóre rzeczy są abstrakcyjne, prawda? Jest prawda czasu i prawda ekranu.
Ale muszę powiedzieć, że w ogóle Zapolska z moralnością pani Dulskiej przeogromnie się zadomowiła w Krakowie. Bo pan Dulski, który jak wiadomo szedł na kopiec Kościuszki, chodząc dookoła stołu, A przecież ona była...
Wysoki zamek.
Tak, ona była przecież napisana dla Lwowa i tak. dotyczyła Lwowa. Ale rzeczywiście myśmy tak dalece zaanektowali moralność pani Dulskiej, że jak też w tamtym okresie, no bo to wszystko właściwie lata 70. to były najwspanialsze lata, jeśli chodzi o kulturę. Wtedy też był taki cudowny serial Wajdy, prawda, z biegiem lat, tak, z biegiem dni.
Ale wcześniej znakomity spektakl teatralny.
Oczywiście, trwający 9 godzin. Ja byłam na tym, tak? I to było coś wspaniałego. Człowiek zasypiał i budził się, a cały czas na scenie szedł Kraków.
Tak, tak.
I co jakiś czas hejnął Mariacki i to było coś...
Ale to była chyba też taka seria niezwykłych spektakli, które też w niezwykły sposób ze sobą korespondowały, bo mi się przypomniał też Selo Bezgrzesznej, prawda? To tak. są te same czasy, też długi tak. spektakl i też taki wielowątkowy i też pokazujący dawną Polskę i kabaret. To też były złote czasy Starego Teatru.
No tak, tak. Dlatego właśnie mówię, że lata 70. były jedyne w swoim rodzaju właśnie dlatego, że teatr stary, który nadawał taką rangę kulturze w Krakowie, miał wtedy tych wielkich reżyserów, wielkie spektakle, wspaniałe. Dlatego teraz, jak ktoś mówi właśnie o Starym Teatrze, to wtedy ma się na myśli wyłącznie tę przeszłość, te cudowności.
Ale tak przy okazji się zapomina często o tym, na przykład jak w tamtych czasach, jak Andrzej Wajda, jeden z najważniejszych reżyserów filmowych w naszym kraju, był genialnym reżyserem i właśnie miał niezwykłe miejsce swoje w Starym Teatrze.
To. No pewnie, że tak, no pewnie.
I to jednocześnie też film, bo przecież bo chociażby niektóre ekranizacje spektakli ze Starego Teatru zupełnie inaczej wyglądają na ekranie, ale dzięki temu, że są na ekranie, możemy je do dzisiaj podziwiać.
No tak, tak, ale wie pan, z drugiej strony to też taka zabawna historia, że na przykład Biesy, które są cudownym, niezwykłym spektaklem, wspaniałym, nie są w całości dostępne, bo nie były zarejestrowane. Powstał 30 lat później, powstał ten taki film, którym zresztą przewodnikiem po nim był sam Wajda i opowiadał o tym, jak doszło do realizacji i były fragmenty tego zanotowane. Ale potem Biesy powstały jako film francuski.
Tak, tak.
Już nie miały absolutnie tego powodzenia. To już nie było to, nie było tej siły, nie było tej gorączki, nie było tego wszystkiego. Ale wie pan, jeszcze taka zabawna rzecz. Opowiadał mi Olbrychski, że jak wiadomo, grał pana młodego w Weselu u Wajdy i w kilka lat później Hanuszkiewicz zrobił Wesele i pojechał z tym Weselem do Paryża. I on grał, Olbrychski, wtedy poetę. I mówi tak, jest konferencja prasowa, wspaniała i wielka, i nagle odzywa się ktoś, mówi tak, jedna rzecz tylko nie daje mi spokoju. Dlaczego byście z takiego wspaniałego scenariusza filmowego zrobili sztukę teatralną? No, oczywiście wtedy Polacy się źle poczuli, że tutaj przecież nasz dramat narodowy i nasz wielki dramaturg i tak dalej, ale dla współczesnej Francji wcale nie to było ciekawe, tylko ciekawa była genialna ekranizacja Wajdy.
A tak a propos to, Biesy potrafią być bardzo filmowe dzięki Polakom, bo przecież przypomniał mi się film Żuławskiego, Kobieta publiczna z Valérie Caprisky. Mhm. Tam jest piękny motyw filmowania Biesu, gdzie zresztą Stawrogin popełniał samobójstwo dosłownie, ale to chyba Eli Kazan tak, po Wesele zapytał kiedyś Wajdę, skąd wziął takiego znakomitego scenarzysta, oczywiście z Krakowa, prawda?
Tak, tak.
I wracamy
tak.
teraz do tych czasów, kiedy rodziło się kino w Krakowie, czyli czasów
przełomu wieków. To był zupełnie niezwykły czas, dlatego że przecież to nie tylko Przybyszewski, ale nawiasem mówiąc, Przybyszewski miał okropnie śmieszną filmową przygodę. Nie wiem, czy pan słyszał o tym, że w roku 1912 pojawił się w Warszawie taki film, który wyreżyserował człowiek, który się nazywał Paliński. I film się nazywał Ofiara namiętności. I ten film przypisano Przybyszewskiemu. A oczywiście nie był to jego film. On się strasznie obruszył. On był wtedy w Monachium, napisał stamtąd wielki płomienny list i napisał w ten sposób, jak można takie nic, przypisywać jemu, jak on nie ma nic wspólnego z filmem i nie chce mieć nic wspólnego z filmem. No właśnie, a potem za chwilę się okazało, że Żeromski nagle ma na ekranie Dzieje grzechu, że Zapolska ma nagle na ekranie napisany specjalnie dla kina Niebezpieczny kochanek, to chyba się nazywało, scenariusz, który ona napisała specjalnie dla kina. Oczywiście wszyscy orzekli, że to jest kicz nad kicze, ale nie szkodzi, miał powodzenie, a ona zarabiała pieniądze. I wtedy nagle Przybyszewski się przeprosił z kinem i nagle Przybyszewski zaczął gdzieś chodzić i pytać, czy ktoś nie chce zekranizować jego powieści. No i się okazało, że jednak zrobił to film, ale niestety film rosyjski. I rosyjski film zekranizował 5 jego powieści. 5 powieści, czyli strasznie dużo. To była Dla szczęścia, Topiel, Zmierzch, Mocny człowiek i Dzieci szatana. I jeszcze miała być 6. powieść, mianowicie Gody życia. Tylko że już nie zdążyli tego zrobić, ponieważ wybuchła rewolucja październikowa. Czy pan sobie wyobraża, co by to było, gdyby nagle Gody życia zatrzymały rewolucję październikową? Nie byłoby rewolucji, bo trzeba zekranizować Gody życia.
Ale to wtedy też niejaki Lenin nie mógłby powiedzieć, że kino jest najważniejszą ze sztuk, prawda?
No właśnie. A powiedział.
A powiedział, tak? Powiedział. No nie byliśmy przy tym, ale nie to zostało sfilmowane, tak, panie Kant.
Tak się mu przypisuje.
Tak mu się przypisuje.
No ale powiedziałby to wcześniej.
Ale w sumie miał to rzeczywiście chyba wpływ na to, bo rzeczywiście w tym wczesnym czasach po rewolucji bolszewickiej, której zresztą niechlubną 105. rocznicę ostatnio obchodziliśmy, to 7 listopada.
Ach, pan z tymi rocznicami.
No tak jakoś się złożyło.
Rzeczywiście wszystko się nam w Krakowie kojarzy z rocznicami.
No ale tak
prawda.
Było. Ale tak rzeczywiście to, co się stało wtedy u nich, to oni wymyślili wszystko, co potem było w kinie, że chodzi o montaż, prawda? O te ujęcia, które są powtarzane co chwilę, chociażby Pancernik Potiomki. Nawet teraz widzę scenę z filmu Déjà Vu, prawda? A potem mi się przypomina z kolei film Briana De Palmy, Untouchables, niestety przetłumaczony jak nietykalnie, a bardziej niedotykalnie, tak, bo tak, chodzi tak, o ludzi, którzy nie są...
Czyli sekwencja ze schodami.
Ze schodami. Gdzie,
wprawdzie tak, nie odeskimi, ale na dworcu, tak, ale ze
Chicago,
schodami.
Tak, tak, czekają tak, na tego konsiliere, tak?
Tak, tak.
Niesamowita scena, tak? Ale ona cały czas odnosi nas do tamtych czasów. Tak. Czyli to był jeden z dobrych elementów tych czasów właśnie sowieckich, że oni rzeczywiście stworzyli język filmowy w dużej
no
mierze.
No tak, wie pan, w ogóle na samym początku istnienia kina to język filmowy był strasznie ważny. Tutaj pan powiedział o tym kinie sowieckim, ale przecież również kino zachodnie. Już nie mówię te próby awangardowe w kinie francuskim, ale ekspresjonizm niemiecki. To jest zupełnie zdumiewające dla mnie, że ekspresjonizm niemiecki, który powstał specjalnie właściwie jako reakcja, psychiczna reakcja narodu, który jest zupełnie pozbawiony autorytetów, no prawie że upada i znajduje ratunek w jakiejś wyobraźni i tak dalej, że nagle ten cały ekspresjonizm z ekspresją dozowaną specjalnie, ze stwarzanymi takimi okropnymi ujęciami, istnieje właściwie w kinematografii do dziś. Oczywiście przeszedł w kino popularne, już nie ma może takiego zastosowania ideowego, jak miał właśnie ekspresjonizm niemiecki, ale istnieje. Wszystkie te strachy, wszystkie te filmy, thrillery rozmaite i tak dalej, wszystkie opierają się na tych pierwszych osiągnięciach, które narodziły się wtedy w ekspresjonizmie niemieckim. Ale wie pan, czy kino rosyjskie, czy kino niemieckie, czy kino skandynawskie, cudownie się rozwijające wtedy z Wiktorem Strymanem w roli zarówno reżysera, jak i aktora, to rzeczywiście były takie kierunki i taki okres, który zwracał uwagę na język filmowy. A język filmowy okazał się po prostu najważniejszy w tej całkiem nowej sztuce, no bo chodziło o to, żeby przecież wypracować coś zupełnie nowego. Ale Kraków, który od samego początku miał ten taki nastrój, takiego nastawienia się na kulturę, był tutaj najwspanialszym miejscem, gdzie mógł powstać film, gdzie wszystko mogło się narodzić. Oczywiście przecież są tutaj rozmaite takie rzeczy, już nie mówię o tym warsztacie filmowym, który powstał jako pierwsza szkoła filmowa zaraz po wojnie, prawda? Potem nam wszystko zabrała, przede wszystkim profesorów i różne tam odpowiednie kamery i tak dalej, zabrała nam Łódź i wtedy powstała filmówka. No ale wszystko zaczęło się tutaj. Kraków ma w sobie taki potencjał, który może zaowocować wspaniałymi rzeczami i wydaje mi się, że on go ma do dzisiaj. Że on go ma do dzisiaj, chociaż może nie całkiem w to wierzymy, żyjąc tutaj tak na co dzień i mamy wtedy różne krytyczne uwagi, ale to coś istnieje.
A tak wspomniała pani też oczywiście wielkiego prezydenta, jakim był Leo i to, że jak jedna z najdłuższych ulic w Krakowie, bo być może Księcia Józefa jest dłuższa, ale o to nie będziemy się spierać.
No nie będziemy się spierać. No,
ale tak. Też o cyklach filmowych pani wspominała, że te cykle pierwsza podjęła Uciecha, drugie obok Kina Wandy, krakowskie kino w chronologii. To oczywiście o te cykle też wspaniale zawsze realizowało Kino Mikro, czyli właśnie ulica Lea się przypomina. I ja przypominam sobie z czasów młodości moją znajomą Denise z Lyonu, która potrafiła dzwonić, mówić, żebym zarezerwował miejsca w Mikro, bo będzie przegląd filmów Fritza Langa, a mogą nam zająć miejsca. I z drugiej strony, a propos Kina Mikro, to też jest powiązane z i rewolucja, o której wspominaliśmy, czyli 1917 poniekąd Kino Kiju, które powstało przecież poniekąd to była 55. rocznica.
Tak, w 67.
Teraz obchodziliśmy 55. urodziny Kina Kijów. To też bardzo ważne miejsce w historii polskiej kinematografii, bo przecież słynny festiwal. Oberhausen zawsze. I moja koleżanka, która zawsze od dziecka z rodzicami chodziła, zawsze miała gdzieś tam w głowie, że musi obejrzeć najnowsze filmy z Oberhausen. A potem, gdy odbywały się konfrontacje filmowe, prawda?
Tak, też tam.
Konfrontacje. Cudowny mówi, wysłała mnie zawsze, żebym uciekał z zajęć na przykład do kolejki do kinematografii, do filmotechniki, żeby zarezerwować karnety do Kijowa, bo one, mimo że były bardzo drogie, szybko się kończyły, ponieważ tam się najlepiej te filmy oglądało. No, i w Krakowie tak jest właśnie, że te kina gdzieś tam znikają, ale pamięć o nich jest i dobrze, że jest Kijów i dobrze, że jest Mikro.
No tak, tak, bardzo dobrze. Ja uważam, że te kina, które są teraz kinami studyjnymi, one mają ogromne znaczenie. One podejmują różne takie wspaniałe akcje. Przecież kino pod baranami, ileż
tak,
ma cudownych akcji.
No chociażby te, których pani występuje, o których pani zaprasza w przedpołudniowych programach Kraków, przed Hejnałem.
Tak. Dojrzałe kino, to się nazywa. Tak, rzeczywiście jest dla seniorów, ale muszę powiedzieć, że ono istnieje już 11 lat i nadal jest oblegane i może po pandemii teraz jest troszkę...
A sędziorzy coraz młodsi.
No tak, to zawsze, jak wiadomo. Muszę powiedzieć, ja zresztą wielokrotnie to mówiłam, jak zaczynałam właśnie pracę w dojrzałym kinie, to jeszcze normalnie byłam w szkole teatralnej i muszę powiedzieć, że znacznie ciekawiej się chyba jednak rozmawia z dojrzałymi ludźmi niż ze studentami. Naprawdę. Ponieważ dojrzali ludzie mają za sobą takie doświadczenia jak właśnie kluby filmowe, jak właśnie konfrontacje filmowe, jak właśnie takie przywiązywanie wagi do kina jako do wydarzenia ogromnego. W tej chwili się już do tego nie przywiązuje takiej wagi, ponieważ kino jest dostępne wszędzie i wszystko wystarczy kliknąć i już się ma kino, jakie się chce, więc to jest troszkę inaczej. Te wszystkie inne rzeczy, dyskusyjne kluby filmowe czy konfrontacje filmowe, one miały znaczenie tylko dlatego, że mieliśmy taki kiepski repertuar.
Ale to prawda, ja sobie przypomniałem też, jeżeli chodzi o Kraków, tę niezwykłą tradycję kiedyś związkowcu, we wtorki rano się przychodziło, oglądało się całą klasykę filmową, to były takie specjalne pokazy dla studentów. to było bardzo ważne. I tak pamiętam, gdy oglądałem tam kiedyś film Mahler Russella, to jest niezwykły film. I opowiadałem tu koledze w radiu, który prowadzi programy filozoficzne, że ten film znakomicie się skomponował w tematykę rozważań filozoficznych. I tak sobie pomyślałem, a kliknę. I kliknąłem, okazało się, że jest VOD, jest film Mahler, można go sobie obejrzeć na komputerze, ale tak sobie pomyślałem, że jednak kino związkowiec robił większe wrażenie.
No pewnie, oczywiście. Na tym polega cała wielka dziedzina, która się nazywa psychologia odbioru dzieła filmowego. Filmoznawcy oczywiście wiedzą, o co chodzi. Właśnie, że się ogląda w ciemnej sali, że obok siedzi ktoś mający właściwie, patrzący w tę samą stronę i nagle cała sala patrzy w tę samą stronę i przeżywa to samo. No, nie znamy się, a przeżywamy to samo.
Tak, i nie chodzi oczywiście o zapach popcornu.
No nie, nie, to już o tym nie mówię. Nie mówię w ogóle o tych multikinach, bo to już jest właściwie chyba zupełnie osobna rzeczywistość i wytworzyła się chyba osobna obyczajowość takiego multikina. Zresztą nie wiem, bo nie chodzę.
I tak oto, proszę państwa, niedawno obchodziliśmy 126. rocznicę pierwszego pokazu kinowego na ziemiach polskich, czyli prezentacji, która miała miejsce w Krakowie w Teatrze Miejskim, który później stał się Teatrem Słowackiego. To się nazywało chyba Demonstracja Żywych Fotografii.
Tak.
I właściwie no, nie była to okrągła rocznica, ale nie mogła być, bo przecież w zeszłym roku mieliśmy pandemiczny czas i tak. Kina były zamknięte, teatry były zamknięte, więc można powiedzieć, że dziś...
Że sobie przeżywamy teraz
na nowo.
Tak, różne rzeczy. A za chwilę będziemy mieć znowu rocznicę narodzenia się w ogóle kinematografii
tak,
we Francji.
Tak, bo pierwszy pokaz braci Lumière. Chodzi też o to, że to był pokaz, na który można było przyjść, zapłacić za bilet.
Zapłacić, właśnie, to jest ważne.
Kino. A poza tym niektórzy twierdzą, że wynalazek Edisona był wcześniej, tylko że wynalazek Edisona polegał na tym, że jedna osoba mogła oglądać, nie ma tej wspólnoty, o której pani mówiła.
Nie ma wspólnoty, no właśnie, właśnie.
Czyli Edison się nie liczy, myślamy wynalazek Edisona jako ciekawostkę, natomiast my w Krakowie byliśmy pierwsi na ziemiach polskich.
Tak, tak, ale równocześnie pamięta pan, że jak się zgłosił do braci Lumière, to też anegdota, ale istniejąca w historii kina, Georges Méliès zachwycony, to mu powiedzieli: młody człowieku, nie sprzedamy ci tego, bo byś splajtował natychmiast. To nie ma żadnej przyszłości. To jest taka ciekawostka na chwilę.
A propos, przypomniał mi się cudowny film Martina Scorsese o Méliesie. I tak może kiedyś się jeszcze spotkamy i porozmawiamy, bo tak akurat, znowu z tymi rocznicami, w tym roku mamy 120. rocznicę powstania filmu Podróż na Księżyc.
No, widzi pan, to jest dopiero rocznica, ponieważ takie unaocznienie fantazji to jest niestety tylko kino.
Tak,
tylko
ale kino. Ja do tej pory nie wiem, jak oni to zrobili, bo to jest film, który naprawdę swoimi efektami specjalnymi, to jest chyba pierwszy film, który ma właśnie takie triki filmowe i efekty specjalne. 120 lat temu to zrobili, tak, prawda? Tak. To było chwilę po premierze Wesela w Teatrze Wyspiańskiego, chciałem powiedzieć. To Teatr Wyspiańskiego, który widział ogromnie, ale oczywiście Teatrze Miejskim, który dopiero w
1901 rokiem.
Tak, ale w 1909 stał się Teatrem Słowackiego.
No tak.
Po wielkim festiwalu jego sztuk. Więc my mówimy cały czas Teatr Słowackiego, był tym teatrem miejskim. Czyli kino też nasze widzimy ogromne. No może kiedyś porozmawiamy też o Méliesie i o tych jego magii, która
bardzo
jest...
Bardzo chętnie.
Jest chyba właściwie cały czas tego szukamy właśnie w kinie. Méliesowatości, tak to nazwijmy.
To jest prawda. To jest prawda. Kino, my jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że my możemy powiedzieć, bośmy widzieli na własne oczy, jak wyglądał cały wiek XX. Bo to jest, jak wiadomo, wiek kina. Możemy odtworzyć sobie wiek XVIII, XVII, jaki tam chcemy, ale wiek XX wiemy,
tak,
jak wygląda.
Dzięki filmowi.
Natomiast jeśli chodzi o magię, to my ją mamy w sobie, ale tylko tacy ludzie jak Méliès mogli nam to pokazać, jak to wygląda w obrazie.
Ale też przy okazji, ja pamiętam, kiedy pojawiły się Walkmany i tego typu urządzenia, że człowiek nagle mógł się poczuć jak bohater filmowy. Mógł sobie na przykład włączyć muzykę Ennio Morricone w uszach, iść przez miasto i czuć się właśnie jak bohater filmu. I tak, tak to trochę w tym XX wieku różne takie rzeczy się działy.
No tak, tak.
I dziesiąta muza to jest ta muza, która też łączy przecież inne i tam też te wspaniałe nazwiska, takie właśnie jak życzone Ennio Morricone, czy Nino Rota, czy u nas chociażby Wojciech Killer, czy no, obchodzący w tym roku 85. urodziny Zygmunt Konieczny, niedługo zresztą płyta z jego muzyką teatralną i filmową, byliśmy razem na koncercie jego muzyki i będziemy, już czekamy na tę płytę, więc znowu jesteśmy w Krakowie teatralnie i filmowo i już teraz dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Maria Maletyńska była gościem.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy na jeden filmowy i muzyczny temat.